The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Polka, to dla ciebie gra, twoje radio. To dla ciebie gra, twoje radio.
Witam Państwa serdecznie. Dziś mamy wtorek, 28 dzień listopada, 332 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 33 dni. Dziś słońce wzeszło w znaku Strzelca o godzinie 7, zajdzie o 16:36, a więc dzień dzisiejszy trwa 9 godzin, 36 minut i 30 sekund. Od wczoraj ubyła nam minuta i 24 sekundy światła dziennego. Przed mikrofonem Barbara Ilicka, która zaprasza Państwa do wysłuchania dzisiejszej audycji. Dziś imieniny obchodzą Zdzisława, Grzegorz i Jakub. Najlepsze życzenia towarzyszą dzisiejszym jubilatom i dzisiejszym solenizantom. A na zewnątrz chłodno i to dość chłodno. 39 stopni to maksymalna temperatura, z tym, że odczuwalna ze względu na wiatry będzie znacznie niższa. W nocy spadek do 25, jutro 38, w nocy 28, a więc mroźno. Natomiast już od czwartku 50 stopni, tak pozostanie przez 5 do 6 dni. Powyżej 50 stopni, a później oczywiście spadek znów, a przecież już kończy się listopad, więc nie ma się co dziwić. Teraz powiedzenie, a raczej cytat dnia dzisiejszego pochodzi z czeskiego pisarza Karola Cepek. Umowy są po to, by ich przestrzegali słabsi.
Po czernie szyny, po liściu kaliny, jesień, jesień już. Po ciszy na stawie, po krzyku żurawi, jesień, jesień już. Po astrach, po ostach to widać, to proste, że jesień, jesień już. I po tym, że wcześniej noc ciągnie ze zmierzchem, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku, popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wybić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi i szeleści, tak bliziutko, o krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szubarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa. Po pustym już polu, po pełnej stodole, jesień, jesień już. Strachowi na wróble już nad czym się trudzić, jesień, jesień już. I po tym, że w górze wiatr wróży kałuże, tak jesień, jesień już. I po tym, że przecież jak zwykle polecie, jesień, jesień już. Ach, ten dzień w kolorze śliwkowym, berberysu i głogu ma smak. Stawia drzewom pieczątki, żeby było w porządku, że już pora, że trzeba iść spać. A my tak po kieliszku, po troszeczku, popijamy calutki ten dzień. Próbujemy nalepki z dzikiej róży, z porzeczki, żeby sprawdzić, czy zimą to wypić się da. To się w głowie nie mieści, że tak szumi i szeleści, tak bliziutko, o krok, prawie tuż. Głębokimi rzekami pachnącymi szuwarami idzie jesień i prosto w nasz próg. Ale co tam, przecież taka jesień złota nie jest zła. Ale co tam, przecież taka jesień złota niechaj trwa.
Ładną piosenkę o złotej jesieni śpiewał Leszek Długosz, a nosiła tytuł Dzień w kolorze śliwkowym. Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 3 zł 95 groszy, ropa Brent 80 dolarów i 70 centów, WTI 75 dolarów i 71 centów. Podrożało złoto 2027 i 95 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1520. Ferdynand Magellan, portugalski żeglarz w służbie hiszpańskiej, przepłynął bezimienną wówczas cieśninę między Ameryką Południową a Ziemią Ognistą, później nazwaną na jego cześć cieśniną Magellana. 1561. Została zawarta unia między Polską a Inflantami. Na jej mocy Kurlandia stała się lennem Polski. Część Inflant na lewym brzegu Dźwiny została włączona do Polski i Litwy oraz nastąpiła sekularyzacja zakonu kawalerów mieczowych. 1580. Angielski żeglarz Francis Drake powrócił do Londynu ze swojej pierwszej podróży dookoła świata. Była to pierwsza po wyprawie Magellana podróż dookoła świata w kierunku zachodnim. W 1581 roku Drake otrzymał za nią szlachectwo. Jest uważany za twórcę brytyjskich tradycji morskich. Jego imieniem nazwano najszerszą na kuli ziemskiej cieśninę łączącą Ocean Atlantycki z Oceanem Spokojnym. 1627. Rozegrała się największa bitwa w historii Polski. Mówimy o Bitwie Morskiej. Flota polska pod dowództwem admirała Arenda Dickmana rozgromiła flotę szwedzką w bitwie w Zatoce Gdańskiej pod Oliwą. Szwedzi zostali zmuszeni do wycofania się z Zatoki Gdańskiej, co oznaczało odblokowanie portu od strony morza. 1893. Kobiety w Nowej Zelandii pierwsze na świecie poszły głosować w wyborach powszechnych. Rok 1908. W pierwszą rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego po raz pierwszy wystawiono jego dramat Noc listopadowa. 1919. Nancy Astor jako pierwsza kobieta została wybrana do brytyjskiego parlamentu. W skład Izby Gmin weszła z ramienia partii konserwatywnej. 1922. Odbyło się pierwsze po 123 latach niewoli posiedzenie Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej. 1925. W Nashville w stanie Tennessee nastąpiło otwarcie Grand Old Opry, przybytku muzyki country. 1939. Moskwa złamała pakt o nieagresji podpisany z Finlandią. Wojska Armii Czerwonej wkroczyły do Finlandii. 1942. W nocy z 27 na 28 listopada Niemcy rozpoczęli masowe wysiedlenia Polaków z Zamojszczyzny. 1942. 491 osób zginęło w pożarze klubu nocnego w Bostonie. 1943. W Teheranie rozpoczęła się konferencja z udziałem Winstona Churchilla, Franklina Roosevelta i Józefa Stalina, która zakończyła się 1 grudnia tego samego roku wstępnym uzgodnieniem granic Polski. Podczas konferencji dokonano podziału Europy na strefy wpływów aliantów zachodnich i ZSRR. 1954. Zmarł Enrico Fermi, włoski fizyk, teoretyk, jeden z twórców podstaw energetyki jądrowej, twórca pierwszego reaktora atomowego oraz współtwórca pierwszej amerykańskiej bomby atomowej. 1969. We Włoszech zmieniono prawo pozwalające po raz pierwszy w historii tego kraju wziąć rozwód par małżeńskich. 1989 kanclerz Helmut Kohl przedstawił w Bundestagu 10-punktowy program zjednoczenia Niemiec. 1990 brytyjska polityk Margaret Thatcher złożyła rezygnację ze stanowiska premiera Wielkiej Brytanii. Była najdłużej urzędującym brytyjskim premierem w XX wieku. Piastowała ten urząd od 1979 roku. 2014. Dwóch zamachowców samobójców wysadziło się w powietrze w meczecie w Kano na północy Nigerii, a następnie kilkunastu napastników otworzyło ogień do uciekających z niego wiernych. Zginęło 120 osób, a 275 zostało rannych.
Zapraszamy do reklamy.
Polka Deli to polskie delikatesy, w których znajdziesz polskie wyroby masarskie, garbażeryjne oraz cukiernicze. Codziennie świeżutkie pieczywo. Oferują szeroką gamę produktów spożywczych z Polski. Podsumowanie więc jest proste. Świeże, smaczne wyroby, niskie ceny, miła i szybka obsługa. To właśnie Polka Deli. Adres 2719 East Allegheny Avenue. Telefon 215-634-3750. Przyjmują wszystkie karty kredytowe. Czynne 7 dni w tygodniu. Właściciele Kasia i Marek Kucharscy serdecznie zapraszają.
Ból kręgosłupa nie musi być już Twoim problemem. Prywatny szpital Świętego Wojciecha w Poznaniu jako jedyny w Polsce oferuje małoinwazyjne zabiegi endoskopowe całego kręgosłupa i szansę na natychmiastowe pozbycie się bólu. Służymy pomocą od konsultacji po zorganizowaniu Twojego przelotu i pobytu bez oczekiwania i w przystępnej cenie. Poradź się swojego lekarza i zadzwoń pod numer plus 48 663 66 66 55. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.szpitalswwojciecha.pl.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Apel premiera w Sejmie po wznowieniu obrad parlamentu, a jeszcze przed rozpoczęciem prac nad wcześniej ustalonymi punktami, premier Mateusz Morawiecki poprosił o głos w Sejmie. Wezwał posłów do pracy nad ważnymi dla Polaków projektami ustaw, które wysłał do parlamentu rząd. Przenosimy się do Sejmu. Na sali plenarnej jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz proszę, o jakie projekty chodzi?
No, chodzi o przedłużenie zerowej stawki VAT na żywność, o wakacje kredytowe, zamrożenie cen energii, a także emerytury stażowe. Premier Mateusz Morawiecki, omawiając te projekty, podkreślił, że Sejm powinien się nimi zająć, bo są ważne dla Polaków.
Czyli kosztami życia, kosztami energii, kosztami żywności, kosztami kredytów. Te projekty ustaw, które przygotowaliśmy, niektóre z nich jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji, powtórzyliśmy je teraz na etapie rządowym, czekają do przeprocedowania.
Marszałek Izby Szymon Hołownia, odnosząc się do apelu premiera, przypomniał, że posłowie ze względu na kampanię wyborczą nie pracowali aż 2,5 miesiąca, a po wyborach prezydent wyznaczył pierwsze posiedzenie Sejmu dopiero po miesiącu.
Proszę nie winić o to obecnego Sejmu. On dużo wcześniej mógł zająć się tym, albo mógł to zrobić poprzedni Sejm. My robimy, co możemy i państwo też robią, co mogą, pracując w komisjach, żeby te projekty były przeprocesowane.
No a w tej chwili dobiega końca debaty nad wyborem nowego rzecznika praw dziecka. Za nami już przedstawienie sylwetki kandydatki Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy, czyli Moniki Horny-Cieślak, prawniczki i działaczki społecznej, a teraz odbędzie się debata w tej sprawie.
Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te relacje. 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki najprawdopodobniej wygłosi w Sejmie exposé. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił w Polsat News, że zaprzysiężony wczoraj gabinet planuje w najbliższej przyszłości pracę nad konkretnymi ustawami.
Chcemy w te 2 tygodnie przygotować kilka ustaw, które wynikają z dekalogu polskich spraw, które pan premier przedstawił. Na przykład emerytury stażowe, które są już praktycznie gotowe. Dzisiaj też o tym będziemy dyskutować na rządzie. Nie wiem, czy już przyjmiemy, ale jeszcze finalne dyskusje o emeryturach stażowych. Też kwestie dotyczące tych spraw, które przedstawialiśmy, na przykład w zakresie urlopów dodatkowych i tak dalej. Jest kilka rzeczy, które chcemy omówić dzisiaj na rządzie, jeżeli chodzi o harmonogram prac legislacyjnych i te ustawy przedstawimy na tą nową kadencję Sejmu.
Premier ma 13 dni na znalezienie większości w Sejmie niezbędnej do osiągnięcia wotum zaufania dla swojego rządu. Nowy minister infrastruktury Alvin Gajadur spotka się z przewoźnikami protestującymi na granicy z Ukrainą, zapowiedział szef klubu PiS Mariusz Błaszczak.
Jest doświadczonym ekspertem w dziedzinie właśnie transportu. Dotychczas był szefem Inspekcji Transportu Drogowego. Jestem o tym przekonany, że z właściwym sobie taktem, ale również znajomością rzeczy przystąpi do rozmów.
Przewoźnicy domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz. Jeden z liderów protestu, Rafał Mekler, mówił dziś w Sejmie, że jednym z postulatów jest także likwidacja elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.
Z racji tego, że kolejka na tej granicy sięga obecnie nawet 14 dni po tamtej stronie i proszę Państwa, ja nie mówię o przejściach, które my blokujemy. Przewoźnik polski siedzi te 14 dni w samochodzie. Przewoźnik ukraiński wysyła swojego kierowcę do domu. Kierowca ukraiński siedząc w domu z rodziną, w cieple, w komfortowych warunkach, sprawdza sobie po prostu na telefonie, jak jego kolejka przebiega.
Jutro w Sejmie premier przedstawi informacje na temat protestu przewoźników na granicy. Chiński statek podejrzewany o uszkodzenie na początku października gazociągu Baltic Connector w Zatoce Fińskiej. Według estońskich mediów jednostka mogła ciągnąć kotwicę pod dnie morskim nawet przez kilkaset kilometrów. O szczegółach Kamil Zalewski.
Jak powiedziała prokurator Triinu Olew, główna teoria śledczych ma związek ze statkiem towarowym New Polar Bear, który należy do chińskiej firmy. Jego trasa pokrywała się z terminem i miejscem, w którym doszło do uszkodzenia gazociągu. Wskazywać mogą na to też m.in. ślady uszkodzonych kabli telekomunikacyjnych łączących Estonię ze Szwecją oraz Estonię z Finlandią. Estoński minister obrony Hanno Pevkur mówił szwedzkiemu nadawcy, że statek mógł ciągnąć kotwicę przez kilkaset kilometrów. Eksperci wskazują, że przyczyną mogło być zarówno celowe działanie, jak też po prostu niekompetencja załogi. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
Krzyże Wolności i Solidarności otrzymali w Lublinie działacze opozycji w okresie PRL-u. Tym ludziom zawdzięczamy naszą wolność, mówił wiceprezes IPN-u Krzysztof Szwagrzyk.
Ci ludzie podjęli przed laty wyjątkowe decyzje, żeby kosztem własnej wygody, własnego spokoju, własnego bezpieczeństwa, własnych karier, własnej przyszłości podjąć walkę z systemem komunistycznym.
Jednym z odznaczonych jest Grzegorz Gregorowicz z Lubartowa.
Jestem bardzo zadowolony i cieszę się, że państwo polskie nie zapomniało o ludziach, którzy w mrokach nocy stanu wojennego walczyli o wolność, o idee, które się dzisiaj na naszych oczach ziściły, a wtedy były nie do uwierzenia.
Krzyż Wolności i Solidarności nadawany jest przez prezydenta za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski. Węgry po raz kolejny opóźniają decyzję o rozszerzeniu NATO o Szwecję. Węgierski parlament nie zajmie się dziś tą kwestią, mimo zachęty unijnych urzędników odblokowujących część unijnych funduszy dla Węgier. Do tej pory parlamenty niemal wszystkich państw członkowskich ratyfikowały rozszerzenie, nie zrobiły tego jedynie Węgry i Turcja. Sekretarz generalny NATO w wywiadzie dla węgierskiego portalu Index po raz kolejny powtórzył, że oczekuje na szybkie ratyfikowanie przyjęcia Szwecji do sojuszu. Relacja Piotra Piętki.
Jens Stoltenberg przypomniał, że przedstawiciele węgierskiego rządu wielokrotnie powtarzali, iż kraj nie będzie ostatnim, który ratyfikuje umowę ze Szwedami. W związku z tym wyraził oczekiwanie, że Węgry wypełnią swoje zobowiązania. Rozmawiał o tym niedawno z prezydent Węgier Katalin Nowak. Ta miała się z nim zgodzić, że członkostwo Szwedów, którzy spełnili wszystkie wymagania, wzmocni cały sojusz północnoatlantycki. Sprawa ratyfikacji umowy akcesyjnej ciągle spada z planu działań węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Tymczasem parlament turecki rozpoczął już pracę nad dokumentem, z czego zadowolenie wyraził szef NATO w wywiadzie dla węgierskiego portalu. Węgierscy dziennikarze pytali go również o wsparcie dla Ukrainy. Jens Stoltenberg przypomniał, że sojusznicy zobowiązali się do pomocy napadniętemu krajowi jak długo to konieczne, bo bezpieczeństwo Ukrainy służy bezpieczeństwu członków NATO. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
Wiadomości prezentowała Karolina Kozińska.
Nie płaczcie, żołnierzyki, mali żołnierze ołowiani, że ktoś wam zabrał wolność i schował na dno szuflady. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci i kwiaty zakwitną wiosną. Na pewno każdy dorośnie, podłoży karabin drewniany. W ostatniej chwili zdobywca na pewno zmieni swe plany. Niech tylko pierwsze ptaki powrócą do nas wiosną. Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną.
Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną.
Lubią jeszcze werble oraz nastrój powagi i odkładają przeszłość na samotno szuflady. O wy,
o których mówią, że tacy jesteście dorośli. Spróbujcie na siebie spojrzeć bez cienia złośliwości.
Ludzie to duże dzieci, na pewno kiedyś dorosną. Niech tylko słońce zaświeci, kwiaty zakwitną wiosną.
Co do was należy z wyrazem śmiertelnej powagi. Na jedną nawet chwilę nie przerywajcie zabawy.
Nie przerywajcie zabawy. Nie przerywajcie zabawy. Ludzie, co do was należy z wyrazem śmiertelnej powagi. Na jedną nawet.
Oto dalsza część informacji. Obowiązkiem sojuszników NATO jest dalsze dozbrajanie Ukrainy, podkreślił sekretarz generalny paktu Jens Stoltenberg przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Wsparcie wojskowe dla Ukrainy to jeden z tematów narady. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego powiedział, że na Ukrainie trwają intensywne działania wojenne i w interesie krajów członkowskich NATO jest dalsze przekazywanie sprzętu wojskowego władzom w Kijowie. To byłaby tragedia dla Ukraińców, jeśli prezydent Putin zwycięży, powiedział sekretarz generalny. Ale to także będzie zagrożenie dla nas. To byłby sygnał dla wszystkich autorytarnych przywódców, nie tylko w Moskwie, ale i w Pekinie, że jeśli złamią międzynarodowe prawo, jeśli dokonają inwazji na jakiś kraj, jeśli używają przemocy, to dostaną to, czego chcą. Tu chodzi o zasady oparte na rządach międzynarodowych i poszanowaniu dla ustanowionych granic, podkreślił szef NATO. Sekretarz generalny powiedział, że sojusznicy dostarczyli już bardzo dużo sprzętu wojskowego na Ukrainę i że pomoc wojskowa zmieniła sytuację pola bitwy. Podkreślił, że wyzwaniem jest teraz podtrzymanie tego wsparcia. Orban blokuje wszystko. Rząd Viktora Orbana wciąż blokuje pomoc finansową i wojskową na rzecz Ukrainy i grozi zablokowaniem negocjacji akcesyjnych. Przekonać ma go m.in. 900 milionów euro z KPO. Im bardziej komplikuje się sytuacja w Ukrainie, a perspektywy na zwycięstwo zaczynają się oddalać, tym bardziej aktywny staje się Viktor Orban. Choć Budapeszt od początku wojny prezentuje sceptyczne stanowisko, podważa sens sankcji nakładanych na Rosję, nie wysyła żadnego uzbrojenia dla ukraińskiej armii, próbuje przy tym torpedować kolejny pakiet pomocowy. To ostatecznie jednak za każdym razem udawało się przekonywać Węgry do zajęcia stanowiska zgodne z zachodnim. Tym razem jednak Orban trzyma dwa pakiety pomocowe oraz rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z Ukrainą, która zaleciła w swojej listopadowej opinii Komisja Europejska. Wczoraj w stolicy kraju szef Rady Europy Charles Michel próbował przekonać do kompromisu, ale testem skuteczności tych nacisków będzie dopiero unijny szczyt w połowie grudnia. Kwitnie korupcja, powstają fałszywe rany. W wojskach rosyjskich uczestniczących w inwazji na Ukrainę istnieje system łapówek, za które wojskowi mogą kupić urlop, rotację czy przeniesienie do szpitala. podał rosyjski niezależny portal Nowaja Gazeta Europa. Za uznanie za rannego i hospitalizację trzeba zapłacić około 50 tysięcy dolarów amerykańskich. Portal informuje o korupcji na froncie, powołując się na matkę jednego z wojskowych i na oficera piechoty zmotoryzowanej. Według tego drugiego źródła kontuzja, czyli rzekoma rana wymagająca hospitalizacji, kosztuje od 10 tysięcy dolarów do 50. Stawki wahają się w zależności od stopnia wojskowego i od miejsca, w którym znalazł się na froncie. Łapówka za urlop wynosi od 5 do 50 tysięcy dolarów. Za przeniesienie z jednego odcinka frontu na inny, za przyspieszenie rotacji wojskowej płacą od 500 do 3 tysięcy dolarów. Formalnie za odniesione rany na froncie resort obrony Rosji płaci wojskowym odszkodowanie. Należą się one również wtedy, gdy, cytuję, rana była wynikiem łapówki wręczonej oficerowi, podkreśla portal. Cytuję on również wiadomość głosową, którą wysłał matce z frontu wojskowy rosyjski zwerbowany w więzieniu. Dołączył on do oddziałów Storm Z, złożonych z kryminalistów i wojskowy ukaranych za złamanie dyscypliny. Wojskowy ten opowiada, że jego oddział nie uczestniczy w walkach dzięki wielomilionowym łapówkom i stoi na miejscu od pół roku. Jak dodaje, byli więźniowie kupili sobie życie, ale też resort obrony oszukał niektórych z nich, płacąc żołd dwukrotnie niższy od obiecanego. Korupcja w armii była problemem jeszcze przed inwazją rosyjską na Ukrainę. Wówczas dowódcy przyznawali urlop za łapówkę albo przyznawali premię pod warunkiem, że podwładni się nią, cytuję, podzielą, zaznacza niezależny portal. Finlandia zamyka całą granicę z Rosją. Jak poinformował rząd w Helsinkach, imigranci napływający w stronę Finlandii przez Rosję nie będą mogli przekraczać wschodniej granicy i składać podań o azyl. Przez granicę fińsko-rosyjską dopuszczalny będzie tylko przewóz towarów. Rząd w Helsinkach podjął decyzję o zamknięciu całej wschodniej granicy w związku z napływem emigrantów z krajów trzecich w odpowiedzi na zorganizowane działania państwa rosyjskiego zmierzające do wywarcia wpływu, podkreślił premier Petteri Orpo na konferencji w Helsinkach. Decyzja o zamknięciu granicy, w tym ostatniego otwartego dotąd przejścia na północy w Laponii, w kierunku Murmańska, około 250 km od granicy mieści się Murmańsk, wchodzi w życie w nocy dzisiejszej i będzie obowiązywać 2 tygodnie, co oznacza, że między obydwoma krajami może odbywać się jedynie ruch towarowy. Jak podaje Reuters, w listopadzie do Finlandii z Rosji przybyło około 900 osób ubiegających się o azyl z takich krajów jak Kenia, Maroko, Pakistan, Somalia, Syria i Jemen. Rosyjskie służby dowoziły w ostatnim okresie migrantów na otwarte przejścia graniczne. Plaga bankructw w Niemczech. Duże przedsiębiorstwa handlowe, firmy budowlane, a nawet szpitale. Bankructwa następują jedno po drugim. Sytuacja przypomina falę znaną z roku 2020. Jakie są tego przyczyny i jak duża jest skala upadłości w Niemczech? Eksperci mówią o kryzysie. Duże firmy z branży modowej, przedsiębiorstwa w przemyśle maszynowym, sektor zdrowia. Wszędzie tam coraz częściej słychać o kolejnych przypadkach bankructw, informuje Deutsche Welle. Sytuację dokładnie przeanalizował niemiecki ubezpieczyciel Allianz Trade. Tylko do końca września tego roku doszło do 45 dużych upadłości w Niemczech. A mówiąc o dużych upadłościach, eksperci mają na myśli firmy, których roczne obroty wynoszą ponad 50 milionów euro. To rekordowa liczba bankructw w ostatnich latach. W kryzysowym 2020 roku pandemia przyczyniła się do 58 upadłości. Jednak porównując dane do września, w tym roku bankructw jest jeszcze więcej, 45 w 2023 do 44 w 2020. W 2021 było ich 17, a w 2022 26. Teraz dwa ogłoszenia. Otóż w nadchodzącą niedzielę zaprasza Państwa na odczyt, bardzo ciekawy odczyt w języku angielskim, Polski Uniwersytet Ludowy. Początek o godzinie 3 po południu w Domu Polskim 9150 Academy Road w Filadelfii. Tym razem tematem będzie historia polskich muzyków w Ameryce, ich działalność w Filadelfii. Prelegent przedstawi wczesną historię muzyki w Ameryce, działalność Polaków i wpływ około 50 muzyków na muzykę klasyczną, począwszy od Filadelfii. Po Krzywicki, bo on będzie wykładowcą, był głównym tubistą orkiestry filadelfijskiej przez 33 lata. Wystąpił w ponad 4000 koncertów na całym świecie. Miał premierę dwóch nowych utworów, nagrał ponad 60 albumów, był zapraszany do nauczania w wielu krajach. Zainteresowania Krzywickiego historią polskich muzyków w Ameryce zainspirowało jego książkę pod tytułem Od Paderewskiego do Pendereckiego. W 2019 roku był gościnnym wykładowcą na Uniwersytecie Fryderyka Chopina w Warszawie. Udzielił również wywiadu do specjalnego filmu dokumentalnego Józefie Hoffmanie Curtis Institute of Music oraz spotkał się ze studentami Konserwatorium i członkami Filharmonii Narodowej. Jest on również autorem książki noszącej tytuł A History of the Tubist in Philadelphia. I jest w 52 roku nauczania w Curtis Institute of Music. Minęło święto Dziękczynienia, a więc myślę, że wszyscy rozumiemy, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Otóż Szkoła Języka Polskiego im. Świętego Wojciecha zaprasza Państwa na szkolny kiermasz świąteczny. Tym razem będzie to kiermasz przysmaków świątecznych. Już od dziś zbierają zamówienie na domowej roboty pierogi z serem i ziemniakami. Kiermasz odbędzie się 16 grudnia w sali lekcyjnej budynku szkolnego przy ulicy Edgemont Street i Allegheny Avenue. Również będzie można zakupić ciasta i ciasteczka świąteczne. Dochód ze sprzedaży tych wyrobów przeznaczony jest dla uczniów tej szkoły. Zamówienia można składać w następujący sposób. Drogą telefoniczną pod numerem 267 251 37 76 267 251 37 76 bądź e-mail info@szkolaswww.com. Jeszcze raz info@szkolaswww.com. Wszystko to szkolas www razem oczywiście. Bądź też osobiście w każdą sobotę od godziny 9 do godziny 12.30. Zapraszają. Teraz zaś zaproszenie do następnego rozdziału powieści Ogniem i Mieczem. Rozdział ten jest dość długi, więc podzielony został przez nas na trzy kolejne dni, a więc proszę nie tracić wątku, bo niestety niektóre rozdziały są bardzo długie i nawet nie zmieściłyby się w naszych ramach czasowych. A więc wróćmy do Zbaraża.
Ruski, pan Podwipięta, mały rycerz i pan Zagłoba na okopie, szepcąc ze sobą z cicha, w przerwach rozmowy wsłuchiwali się w szum deszczu padającego w fosę. Skrzetuski mówił:
dziwny mi jest ten spokój. Uszy tak przywykły do huku i hałasu, że cisza w nich dzwoni. Aby się tylko jaka zdrada inhoxilencją nie ukrywała.
Od czasu, jak jestem na pół racji, wszystko mi jedno. Trzech rzeczy potrzebuje moja odwaga. A to jeść dobrze, pić dobrze i wyspać się. Najlepszy rzemień niesmarowany zeschnie i popęka. Tej śmierdzącej wody pies by w gębę nie chciał wziąć, bo już i studnie trupem nasiąknęły. A mnie się tak pić chce, jak i moim butom, które tak pyski potwierały jak ryby.
Ale właściwie buty i wodę piją, nie przebracając.
Milczałbyś, panie Michale. Nie większyś od sikory, to się ziarnkiem prosa pożywisz, a z naparstka wypijesz. Ale ja Bogu dziękuję, że nie jestem taki misterny i że mnie nie kura z piasku zadnią nogą wygrzebała, ale niewiasta urodziła. Dlatego potrzebuję jeść i pić jako człowiek, nie jak chrabąszcz. A żem od południa nic prócz śliny w gębie nie miał, dlatego mi i twoje żarty nie w smak.
Tu pan Zagłoba począł sapać gniewnie, a pan Michał wziął się za bok i tak mówił.
Mam ja tu na udzie manierzynę, co mię dziś kozakowi wydarł. Ale kiedy mnie kura z piasku wygrzebała, to już myślę, że i gorzałka tak nikczemnej persony nie będzie właści smaczna. W twoje ręce, Janie.
Daj, bo zimno.
Pij do pana Longina.
Przechera z ciebie, panie Michale, aleś chłopsetny. I to masz do siebie, że sobie odejmiesz, a drugiemu oddasz. Niechby się święciły te kury, co by takich żołnierzów jak ty z piasku wygrzebywały. Ale ich na świecie podobno nie masz i nie o tobie myślałem.
To weźwać pan od pana Podbipięty. Nie chcę cię krzywdzić.
Pan Zagłoba zaczął krzyczeć na widok pijącego Litwina.
Co masz pan robić? Zostawże i mnie! Czego tak głowę zadzierasz? Bodaj ci tak już została. Za długie masz kiszki. Niełatwo je nalejesz. Leje jak spróchniałą sosnę. Żeby cię usiekli.
No, ledwiem co przechylił.
Odrzekł pan Longinus, oddając manierkę. Pan Zagłoba przechylił lepiej i wypił do reszty. Po czym parsknął i tak mówił.
Cała to pociecha, że jeżeli się kiedyś skończy nasza mizeria, a Bóg pozwoli zdrowo wynieść głowy z tych terminów, to sobie we wszystkim wynagrodzimy.
Cicho! Ktoś tu się z Majdanu zbliża.
Umilkli. Wtem jakaś ciemna postać stanęła koło nich i przyciszony głos spytał.
A czuwacie?
Czuwamy, mości książę.
Pilno dawać baczność. Źle wróży ten spokój.
I książę przeszedł dalej, patrząc, czy gdzie sen nie przemógł utrudzonych żołnierzy. Pan Longinus ręce złożył.
Och, co to za wódz? Co to za wojennik?
Mniej on od nas spoczywa. Tak całe wały sam co noc obchodzi. Aż het tam, do drugiego stawu.
Dajże mu błoże zdrowie.
Amen.
Nastało milczenie. Wszyscy wpatrywali się wytężonymi oczyma w ciemność, ale nic nie było widać. Szańce kozackie były spokojne. Ostatnie światła na nich pogasły.
Można by ich zejść jak susłów we śnie.
Kto wie?
Sen mnie tak może, że aż mi oczy pod wierzch głowy uciekają. A spać nie wolno. Ciekawym, kiedy będzie wolno. Czy strzelają, czy nie strzelają, ty stój pod bronią i kiwaj się od fatygi jak Żyd na szabacie. Psia służba!
Dalsze słowa przerwał pan Włodyjowski, który ścisnął nagle ramię Skrzetuskiego i szepnął...
Cicho!
Po czym skoczył na sam brzeg okopu i słuchał pilnie.
Nic nie słyszę.
Psst! Deszcz zagłusza!
Pan Michał począł kiwać ręką, aby mu nie przeszkadzano i czas jeszcze jakiś słuchał pilno. Na koniec zbliżył się do towarzyszów.
Idą. Daj znać księciu. Poszedł ku kwaterom Ostroroga. My zaś pobierzemy ostrze żołnierzy.
I zaraz z miejsca puścili się wzdłuż okopu, zatrzymując się co chwila i szepcąc wszędy po drodze czuwającym żołnierzom. Idą, idą. Słowa przeleciały jakoby cichą błyskawicą z ust do ust. Po kwadransie przyjechał książę, już na koniu, i wydał rozkazy oficerom. Ponieważ nieprzyjaciel chciał widocznie zaskoczyć obóz we śnie i nieczujności, więc książę polecił utrzymać go w błędzie. Żołnierze mieli się zachować jak najciszej i dopuścić szturmujących aż na same wały, po czym dopiero gdy wystrzał zdziała da znak, uderzyć na nich niespodzianie. Żołnierz był w gotowości, więc tylko rury muszkietów pochyliły się bez szelestu i zapadło głuche milczenie. Skrzetuski, pan Longinus i pan Włodyjowski dyszeli obok siebie, a i pan Zagłoba został z nimi, bo wiedział z doświadczenia, że najwięcej kul pada na środek Majdanu, a na wale przy takich trzech szablach najbezpieczniej. Obóz zdawał się być pogrążony w najgłębszym śnie. Nigdzie żadnego ruchu, nigdzie światła. Wszędy najgłębsze milczenie przerywane tylko szelestem drobnego, jakby sianego przez sito dżdżu. Zwolna jednak w tym szeleście powstawał drugi, cichy, ale łatwiejszy do ułowienia uchem, bo miarowy i coraz bliższy, coraz wyraźniejszy. Na koniec o kilkanaście kroków od fosy pojawiła się jakaś wydłużona, zbita masa, o tyle widzialna, o ile czarniejsza od ciemności, i zatrzymała się w miejscu. Żołnierze utaili dech w piersiach. Tylko mały rycerz szczypał w udo Skrzetuskiego, jakby chcąc mu w ten sposób swoje zadowolenie okazać. Tymczasem napastnicy zbliżyli się do fosy i poczęli w nią spuszczać drabinę. Następnie zleźli po nich sami i przechylili je ku wałowi. Tu i owdzie, mimo całej ostrożności wstępujących, szczeble zaczęły skrzypieć i trzeszczeć. Wołodyjowski przestał szczypać Skrzetuskiego, a pan Longinus ścisnął rękojeść zerwi kaptura i wytężył oczy, bo był najbliżej wału i spodziewał się pierwszy uderzyć. Wtem trzy pary rąk pojawiły się u krawędzi i chwyciły się jej silnie, a za nimi poczęły się zwolna i ostrożnie podnosić trzy szpice od misiurek. Wyżej i wyżej. To Turcy, pomyślał pan Longinus. W tej chwili rozległ się straszliwy huk kilku tysięcy muszkietów. Zrobiło się widno jak w dzień. Nim światło zgasło, pan Longinus zamachnął się i ciął okropnie, aż powietrze zawyło pod ostrzem. Trzy ciała spadły w fosę. Trzy głowy w misiurkach potoczyły się pod kolana klęczącego rycerza. Wówczas, choć piekło zawrzało na ziemi, niebo otworzyło się nad panem Longinem, skrzydła urosły mu u ramion, chóry anielskie rozśpiewały mu się w piersi i był jakoby w niebo wzięty i walczył jak we śnie i cięcia jego miecza były jakby modlitwą dziękczynną. A wszyscy dawno zmarli podwipiętowie, począwszy od przodka Stowejki, uradowali się w niebie, że taki był zerwi kapturów podwipiętów żyjący ostatni. Szturm ten, w którym ze strony nieprzyjaciela posiłkowe chówce Turków rumelskich, sylistryjskich i gwardia Hanowa Janczarów brały przeważny udział, krwawiej od innych został odparty i ściągnął straszliwą burzę na głowę Chmielnickiego. Zaręczał on bowiem poprzednio, że Polacy mniej zaciekle z Turkami będą walczyli i byle mu tych rot pozwolono, obóz zdobędzie. Musiał więc teraz łagodzić Hana i rozwścieczonych Murzów oraz podarkami ich zniewalać. Tymczasem w obozie czeladź wyciągała trupy z fosy, w czym nie przeszkadzano jej strzelaniem z szańców. Żołnierze spoczywali aż do rana, bo było już pewne, że szturm się nie powtórzy. Spali tedy wszyscy snem nieprzebudzonym, prócz chorągwi strażowych i prócz pana Longina podbipięty, który noc całą krzyżem na mieczu leżał, dziękując Bogu, iż mu pozwolił ślub spełnić i taką wielką chwałą się okryć, że imię jego przechodziło z ust do ust w obozie i w mieście. Nazajutrz wezwał go do siebie książę wojewoda i chwalił wielce, a żołnierze przychodzili tłumami przez cały dzień winszować i oglądać trzy głowy, które czeladź przyniosła mu przed namiot, a które już czerniały na powietrzu.
Wiatr tak czapek nie zdejmie, jako te głowy są zdjęte!
I wszyscy ściskali dłonie pana Longina, a on stał ze spuszczonymi oczyma, promienny, słodki, zawstydzony jako panna przed ślubem i mówił, jakby się tłumacząc:
no, ustawili się dobrze.
Próbowano następnie miecza, ale że to był krzyżacki dwuręczny koncerz, nikt nie mógł nim swobodnie poruszać, nie wyjmując nawet księdza Żabkowskiego, choć on podkowę jak trzcinę przełamywał. Pojawił się też porucznik Zaćwilichowski, który rad był zobaczyć starych druhów i twarz mu od razu poweselała, o co zawsze w czasie oblężenia najtrudniej.
I mnie miło w dobrej kompanii posiedzieć, a póki nie strzelają, mamy czas. Na jadło was nie proszę, bo i o koninę już trudno. A co nam konia na Majdanie ubiją, to 100 rąk po niego się wyciąga. Wszelako gorzałki jest ze dwie flasze, których dla siebie samego pewnie nie będę chował.
Pan Włodyjowski i Skrzetuski z podbipiętą jeszcze się opierali i nie chcieli, ale gdy bardzo nastawał, poszli, a przodem pobiegł pan Stępowski i tak się uwinął, że kilka sucharów i kilka kawałków koniny znalazło się do przegryzienia po wódce. Usiedli razem w namiocie Zaćwilichowskiego. Pan Zagłoba zaraz nabrał lepszej myśli i mówił:
da Bóg, że jak król jegomość nas wyzwoli z tego oblężenia, to się zaraz pospolitemu ruszeniu do wozów dobierzemy. Oj, siła oni specjałów zawsze ze sobą wożą i każdy brzucha lepiej strzeże niż Rzeczypospolitej. Wolę z nimi jeść, jak wojować, ale że to pod okiem królewskim, to może będą nieźle stawali.
Na dźwięk tych słów Zaćwilichowski znów spoważniał.
Jakoś my sobie zaprzysięgli, że jeden na drugim padnie, a nie poddamy się. Tak się i stanie. Musimy być na to gotowi, że coraz cięższe czasy przyjdą. Żywności już prawie nie ma, a co gorzej, to i prochy się kończą. Innym ja bym tego nie mówił. ale waszmością można. Daj Boże króla jak najprędzej, bo to ostatnia nadzieja. Wojenny to pan. Pewnie by fatygi i zdrowia i gardła nie żałował, byle nas wyzwolić. Ale za małe ma siły i musi czekać. A waszmościowi wiecie, jak pospolite ruszenie powoli się ściąga. I zresztą, skąd król jegomość ma wiedzieć, w jakich mu tu kondycjach się bronimy? I że już okruchów dojadamy.
My już siebie ofiarowali.
A żeby tak dać znać?
Żeby się znalazł kto taki cnotliwy, kto by się przekraść podjął, ten by nieśmiertelną sławę za życia pozyskał. Ten by zbawcą całego wojska i od ojczyzny klęskę by odwrócił. Ale kto pójdzie? Kto się podejmie, gdy Chmielnicki tak poobsadzał wszystkie drogi i wyjścia, że mysz się nie prześliźnie?
Teraz wiadomość ze świata zwierzęcego. Otóż w miejscowości Gerik, Malezji, samochód osobowy potrącił młodego słonia. Widząc to, pozostałe osobniki zaczęły deptać auto. Trzyosobowa rodzina jechała autostradą. Samochodem kierował 48-latek, a wraz z nim podróżowała jego żona oraz syn. Policja poinformowała, że w miejscowości Gerik auto uderzyło w młodego słonia. W tym czasie padał deszcz i była mgła. Samochód uderzył w słonia, który przeszedł wraz ze stadem, powiedział Zekfir Mohamed, nadinspektor policji okręgowej Gerik. Dodał, że po uderzeniu zwierzę upadło na ziemię. Widząc to, pozostałe 5 słoni podbiegło do samochodu i zaczęło go deptać, dodał funkcjonariusz. Kiedy młody słoń wstał, stado uciekło. Nie wiadomo, czy rodzina była w aucie w chwili ataku zwierząt. Policja poinformowała, że nikt nie zginął ani nie odniósł poważnych ran. Auto zostało jednak poważnie uszkodzone. Rozbite zostały wszystkie szyby. Na przedniej części na bokach auto jest zgniecione. Nie ma natomiast informacji na temat małego słonia. Działacze na rzecz ochrony przyrody twierdzą, że w wyniku szybkiego rozwoju autostrad w Malezji dzikie słonie utraciły duże obszary leśne. To zmusiło wiele osobników do wyruszania na drogi w poszukiwaniu jedzenia. Policja w Gerik ostrzegła kierowców, aby zachowywali większą ostrożność na autostradach, ponieważ po okolicach regularnie przemierzają stada słoni. W 2017 roku na poboczu autostrady znaleziono martwego słonia, który prawdopodobnie został potrącony przez samochód jadący z nadmierną szybkością. W 2020 dorosły słoń stratował samochód, który jechał autostradą. Władze podały wówczas, że zwierzę wpadło w panikę, gdy kilka pojazdów zaczęło na niego trąbić. W maju 2022 roku zauważono samotnego dorosłego słonia spacerującego autostradą również w okolicy Gerlik. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych, widać, że zwierzę przechadza się obok zdezorientowanych kierowców. Jeszcze na koniec smutna wiadomość. 22 listopada w wieku 94 lat zmarła Zofia Suchoicka, żona świętej pamięci Witolda Suchoickiego, kochająca mama Marii Kolendy z mężem Markiem, Elżbiety Gajdosz z mężem Markiem, Teresy Rybickiej z mężem Zygmuntem, Anne Crony ze Stevenem i Marian Suchoicki z żoną Laurą. Ukochana babcia 10 wnucząt i 14 prawnucząt. Rodzina, znajomi i przyjaciele zaproszeni są na ostatnie pożegnanie świętej pamięci Zofii w środę 29 listopada od 6 do 8 wieczorem oraz w czwartek 30 listopada w godzinach od 9 do 10.45 do domu pobrzegowego a raczej domu pogrzebowego Riley Rakowski 2632 East Allegheny Avenue. Msza święta pogrzebowa w czwartek o godzinie 11 w kościele świętego Wojciecha. Po mszy świętej pamięci ciało zostanie przewiezione na cmentarz do amerykańskiej Częstochowy. Zamiast kwiatów rodzina prosi o donację na polski apostolat parafii świętego Jana Pawła II. W rodzinie raz jeszcze składamy serdeczne, z serca płynące kondolencje z powodu śmierci seniorki tego rodu. Wszystko w dzisiejszej audycji. Za uwagę dziękuję Państwu. Barbara Ilnicka. Jutro na antenie program Majko Blicharza. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.